Jasnogórska Matko Kościoła, stajemy do apelu z sercami otwartymi na Boże natchnienia, ze świadomością Twojej obecności wśród nas, obecności w tajemnicy Chrystusa, Kościoła i każdego człowieka. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Dziękujemy Ci za Twoją obecność wśród nas. Ufamy, że mimo naszych słabości wszechmocna łaska Boga jest z nami. Przy pomocy tej łaski pragniemy trwać wiernie przy Chrystusie. Niech On udzieli nam sił do walki z naszymi wadami i grzechami, do kroczenia drogą Ewangelii. Droga Matko, przez swoją obecność w tym świętym znaku jasnogórskiego obrazu pomóż nam na nowo zrozumieć naszą wiarę, aby wszystko stało się nowe, lepsze, bliższe Boga. Chcemy teraz, choć na chwilę, oderwać się od zgiełku świata. Przypomnij nam o Twoim Synu. Niech otworzą się nasze serca na Jego wołanie. Pomóż podźwignąć się z naszej nędzy duchowej, odnaleźć Twojego Syna, kroczyć za Nim. Zgromadź nasze rodziny i wspólnoty przy Nim. Umocnij nas i daj wytrwałość w realizacji dobrych postanowień. Przynosimy do Ciebie to, co nas dotyka i niepokoi. Zwracamy się do Ciebie, Matki Współczującej. Spraw, by nasze rodziny i wspólnoty stawały się środowiskiem miłości i wzorem w wypełnianiu przykazań. Uproś nam łaskę rozwagi, aby dobra materialne nie stawały się celem w życiu, aby żaden nauk nie zaciemnił potrzeby poznawania Boga. Ty wyraziłaś zgodę na całą przyszłość, która w chwili zwiastowania była dla Ciebie wielką niewiadomą. Powiedz nam, Maryjo, jak my mamy realizować nasze tak, wypowiedziane podczas chrztu, komunii świętej, bierzmowania, innych wydarzeń, kiedy opowiadamy się za Bogiem. Jesteś najdoskonalszym wzorem miłości. Stajemy przed Tobą, by uczyć się tajemnicy czerpania z Bożego miłosierdzia. Pozwól, ukochana Matko, doświadczyć Twojej miłości, a przez to miłości Boga. Chcemy być przy Tobie, czuwać, aby posłuchać, co Bóg chce nam powiedzieć. Matko Chrystusowa, naucz nas przeżywania naszej codzienności z Bogiem. Bądź mistrzynią naszego życia duchowego, nauczycielką, wychowawczynią. Kiedy przyjdzie pora, naucz nas, jak wkraczać w śmierć, która jest spotkaniem z Bogiem, miłosiernym Ojcem. Pozostań z nami na zawsze. Królowo nasza, zawierzamy Ci cały świat, Kościół Chrystusowy, niech odnawia się nieustannie, niech będzie coraz piękniejszy darami Ducha Świętego. Modlimy się o nowe święte powołania, by owocowały nowym zapałem ewangelizacyjnym. Polecamy Ojca Świętego Benedykta XVI. Zawierzamy naszą Ojczyznę, naród, wszystkie rodziny. Zawierzamy nasze rodzinne parafie. Pamiętamy o chorych i cierpiących. Modlimy się o odnalezienie zaginionych. Niech smutek opuszczonych zamieni się w radość spotkania. Matko Chrystusowa, zawierzamy ofiarodawców i dobroczyńców Jasnej Góry. Zawierzamy nas wszystkich tutaj obecnych, jak również łączących się z nami drogą radiową i telewizyjną. Jasnogórska Matko Pielgrzymującego Kościoła, Zawierzamy Ci wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego. Przedstawiamy wszystkie intencje wpisane do Wielkiej Księgi Apelowej, złożonej w kaplicy jasnogórskiego obrazu. We wszystkich naszych intencjach modlimy się na różańcu i rozważamy tajemnicę przemienienia Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód,
racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Prosimy bardzo o udzielenie błogosławieństwa.
Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Z dawna Polski tyś królową Maryjo, Ty za nami przegnów słowo Maryjo. Ociemniałym podaj rękę,
serdecznie kustoszom jasnogórskiej ikony, ojcom Paulinom i także ekipie technicznej telewizji Trwam za przeprowadzenie tej bezpośredniej transmisji apelu jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu Matki Najświętszej na Jasnej Górze. Drodzy Państwo, przed nami za chwilę wiadomości, następnie rozważanie dla świeckich Wypłyń na głębie, Duc in Altum. Te rozważania prowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany z Katedry Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po tym rozważaniu reportaż na węgiel można sobie tylko popatrzeć. Następnie kolejny reportaż Bezdomni z wyboru czy z przeznaczenia o 22.35 Świat w obrazach. Natomiast około godziny 23.00 rozpoczniemy emisję programu przygotowanego specjalnie z myślą o widzach telewizji Trwam w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Jestem poza Polską w tym momencie i dochodzą do mnie różne głosy odnośnie sytuacji polskiej. Otóż sytuacja jest bardzo poważna w tej chwili. To, co dzieje się w Sejmie, to, co dzieje się z tymi przemianami, które zaczęły się niedawno, bardzo, bardzo niedawno, przypomina to czas wtedy, gdy obalali rząd pana Olszewskiego. Myślę, że to jest bardzo jasne. Pewnie ludzie, pewne grupy, które miały przeróżne korzyści i które w tej chwili muszą za to odpowiedzieć, czy może zaczęli się w tej chwili ci pragnący wprowadzić porządek w Polsce, zaczęli te sprawy porządkować wszystkie, żeby prawo było prawo, żeby słowo było słowo, prawda prawdą. To zaczęło się i w tej chwili widać, że idzie to zniszczenie. Analogiczna sytuacja jak z rządami pana Olszewskiego. W tej sytuacji bardzo proszę o modlitwę wszystkich, żeby Polacy mieli bardzo dużo rozsądku, żeby mieli cierpliwości pragnieniem prawdy i miłości rozmawiali ze sobą, prowadzili wszystko dla dobra ojczyzny. Sytuacja, wydaje mi się, jest bardzo poważna. Również ta cała afera z Radiem Maryja przedtem też temu służyła, zamieszanie, wprowadzanie zamieszania, zamieszanie, mętna woda po to, żeby łowić sami ryby, ktoś, kto tę mętną wodę robi, przeróżne manipulacje. Liczę na zrozumienie, proszę bardzo o modlitwę wszystkich, bardzo proszę o modlitwę, o to, żebyśmy stanowili jedno w całej prawdzie i miłość. Dziękuję serdecznie.
Przede mną miły obowiązek podziękowania wszystkim tym, którzy wspierają Radio Maryja i Telewizję Trwam. Są to m.in. pani Aniela Napieralska z miejscowości Przemęt, pani Marianna Kalinowska z miejscowości Przerośl, pan Józef Zięba z Przewrotnego, pani Natalia Jerzewska i pani Zofia Kołodziejczyk i pani Joanna Nowicka z Przeźmierowa, pani Aniela Buczkowicz z Przysietnicy, pani Zofia Katarzyna Banaś z Pstrągowej, pani Leokadia Pawłowska z Pszczelej Woli oraz pani Róża Wycisk z Pszowa. Serdecznie dziękuję wszystkim ofiarodawcom Radia Maryja, Telewizji Trwam za to wsparcie. Bóg zapłać za to zrozumienie sprawy ewangelizacji tego dzieła, które poprzez falę eteru dociera do naszych rodaków na krańcach świata, rozsiane po całym świecie. Bóg zapłać za to zrozumienie i za tę solidarność w dobrym. Dla wszystkich ofiarodawców teraz upominek muzyczny. Przypomnijmy także numer naszych rachunków bankowych. Ja proszę o zapisanie sobie tych danych, może zachęcenie też innych do przystąpienia do tej współodpowiedzialności za Radio Maryja. A Państwu życzę miłego odbioru. Przypomnę, że przed nami jeszcze rozważanie Duc in Altum w Radio Maryja, spotkanie z ministrem zdrowia, panem doktorem, profesorem, doktorem habilitowanym Zbigniewem Religą. Druga część, serdecznie na to spotkanie również słuchaczy zapraszam i życzę miłego odbioru. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Wszystkich serc uśpiony dziś zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony, bo nadszedł czas i dziecię się zrodziło, a razem z nim maleńka przyszła miłość. Maleńka miłość w żłobie śpi, maleńka miłość przy Matce Świętej. Dziś cała ziemia i niebo lśni dla tej miłości maleńkiej. Maleńka miłość w żłobie śpi, maleńka miłość przy Matce Świętej. Dziś cała ziemia i niebo lśni dla tej miłości maleńkiej. Porzućmy zło, przestańmy złem się bawić i czystą łzą spróbujmy serce zbawić. Już nadszedł czas, już dziecię się zbudziło, a razem z nim maleńka przyszła miłość. Maleńka miłość zbawi świat, maleńką miłość chronimy z lękiem. Dziś ziemia drży i niebo drży od tej miłości maleńkiej. Maleńka miłość zbawi świat, maleńką miłość chronimy z lękiem. Dziś ziemia drży i niebo drży od tej miłości maleńkiej. Maleńką miłość wolność chronimy z lękiem. Dziś ziemia drży i niebo drży od tej miłości maleńkiej. Maleńka miłość zbawi świat, maleńką miłość chronimy z lękiem. Dziś ziemia drży i niebo drży od tej miłości maleńkiej. Maleńka miłość zbawi świat, maleńką miłość chronimy z lękiem. Dziś ziemia drży i niebo drży od tej miłości maleńkiej. Maleńka miłość zbawi świat, maleńką miłość chronimy z lękiem. Dziś ziemia drży i niebo drży od tej miłości maleńkiej.
Ja Panu Bogu dziękuję codziennie za to, że jest w Polsce takie radio. To się nazywa Radio Maryja.
Media, radio, prasa, telewizja, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy, dobra, Ewangelii. Dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media katolickie i polskie. Nie jest to wszystko proste, ale otaczacie nas modlitwą, życzliwością. Dzięki pomocy rozumiejących tę kwestię ludzi istnieje jedyne katolickie, polskie i światowe Radio Maryja. Rozwija się telewizja Trwam, istnieje nasz dziennik, uczelnia kształcąca młodych pragnących służyć ludziom w prawdzie i inne dzieła polskie i ewangelizacyjne. Dziękujemy za współtworzenie tego dobra. Równocześnie zwracamy się do wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewidzów telewizji Trwam. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Jest to bardzo poważna sprawa. Same te dzieła nie będą istniały. Mamy nadzieję, że jeśli słuchasz, to zrozumiesz konieczność odpowiedzialności za te dzieła i będziesz systematycznie pomagał.
Numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam, PKO BP SA, drugi oddział Toruń, 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym SA, oddział w Toruniu, 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Kryzys parlamentarny na całego, informuje jutrzejszy nasz dziennik. Pad trwał przez cały dzień. Marszałek Sejmu Marek Jurek zaproponował przerwę w posiedzeniu Sejmu do 25 stycznia, wbrew woli pozostałych klubów. Jeśli do 19 lutego ustawa budżetowa nie trafi na biurko prezydenta, Lech Kaczyński może, ale nie musi, rozwiązać parlament. Rząd może pracować w oparciu o prowizorium budżetowe. Chcą nam udowodnić, że nie radzimy sobie z tym wszystkim, mówi nam jeden z polityków PiS, przekonany, że Platforma Obywatelska dogadała się z SLD. Obok stojący Mirosław Drzewiecki z Platformy Obywatelskiej, jeden z najbliższych Tuskowi ludzi, nie zaprzecza, tylko z kamienną twarzą nie komentuje tych doniesień. W Sejmie wydarzenia dzisiejszego dnia, jutro w naszym dzienniku. Nie złamałem prawa, mówi wicemarszałek Marek Kotlinowski z Ligi Polskich Rodzin, jutro w naszym dzienniku, z Adamem Szejnfeldem, posłem Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Gospodarki, rozmawia Wojciech Wybranowski w naszym dzienniku. Sejm sparaliżowany. Niemiecki wywiad współpracował aktywnie z wojskami amerykańskimi podczas wojny w Iraku. Współpraca była polityczną decyzją rządu kanclerza Gerharda Schrödera, chociaż oficjalnie rząd był przeciwny interwencji i odmówił wysłania żołnierzy do Iraku. Schröder grał na dwa fronty. Ojciec Tadeusz Rydzyk nie wypowiedział słów "Platformę trzeba zatopić". Nieustanne powielanie kłamstw to zaprzeczanie elementarnej uczciwości ludzkiej, rzetelności dziennikarskiej i sianie nienawiści. Zatopić Platformę to nie są słowa ojca Tadeusza Rydzyka, redemptorysty. Czytam w naszym dzienniku. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Cześć Boże, Robert Klam, witam, zapraszam na wieczorne wydanie wiadomości. Jeden z najpoważniejszych kryzysów sejmowych zażegnany. Po dniu pełnym napięć, rozmów liderów klubów, konferencji prasowych jest porozumienie. Wieczorem na posiedzeniu Konwentu Seniorów, w którym uczestniczyli marszałek i wicemarszałkowie, a także przewodniczący klubów, zdecydowali, że w sobotę odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy budżetowej. To właśnie sprawa terminu głosowania nad budżetem wywołała dwudniowy kryzys.
Wznawiam obrady.
Widać po dzisiejszych doświadczeniach, że lepszy jest kompromis.
Po spotkaniu Konwentu Seniorów wicemarszałkowie Bronisław Komorowski z Platformy Obywatelskiej i Wojciech Oleniczak z SLD byli zadowoleni z porozumienia.
Kompromis jest zawsze lepszy od wojny, szczególnie wtedy, jeżeli najbardziej wojownicza siła deklaruje przyjęcie rozwiązań pokojowych. Bo niewątpliwie wycofanie się z forsowania terminu zakończenia prac nad budżetem w takim momencie, który dawałby możliwość prezydentowi rozwiązania parlamentu, była propozycją wojny z parlamentaryzmem i z demokracją.
Wygrała demokracja, wygrało prawo i bardzo dobrze. O to nam tak naprawdę chodziło. Ta manifestacja siły miała przyczynić się do tego, że prace zostaną wznowione. Jutro będą już pracowały normalnie komisje sejmowe. W sobotę będzie czytanie budżetu i o to właśnie chodzi. Przywróciliśmy normalność. Z tego należy się cieszyć. A nie wiemy, czy przy okazji powstała koalicja, czy nie powstała. Dowiemy się pewnie w najbliższych godzinach.
Po ostatnim spotkaniu wicemarszałków i przewodniczących klubów pojawiła się także informacja, że może powstać nowa koalicja rządząca. Odpowiedzialność za rządzenie Polską przejąć miałyby poza Prawem i Sprawiedliwością także Samoobrona i Polskie Stronnictwo Ludowe. Ale jednak tej informacji nie potwierdza ani Andrzej Leper, ani Jarosław Kalinowski. Tymczasem w Sejmie przez cały dzień trwały rozmowy, które miały uspokoić atmosferę, ale było z tym różnie. Mimo, że przez większość dnia sala plenarna była pusta, czwartek był wyjątkowo intensywnym dniem pracy dla parlamentarzystów. Życie polityczne toczyło się głównie w kuluarach i na konferencjach prasowych.
Mówmy się w sali!
Chodziło o uspokojenie atmosfery politycznej. Temu też miała służyć kilkugodzinna przerwa w obradach, o którą rano wnioskował poseł PiSu Tadeusz Cymański.
Zarządzam przerwę do godziny 14.
Przerwa początkowo miała trwać do 14, następnie przedłużono ją do 16, potem do 17, ale na tym nie koniec.
Na razie jest przerwa ogłoszona do 23.
Czas ten wykorzystano m.in. na zwołanie Konwentu Seniorów. Na jego ustalenia ponad 2 godziny czekali dziennikarze. W międzyczasie pojawiła się informacja, która zaskoczyła wszystkich. Później potwierdzili ją członkowie konwentu.
Jest zapowiedź pana marszałka ogłoszenia przerwy do 25 stycznia.
Ale na to nie zgodził się żaden z klubów z wyjątkiem Prawa i Sprawiedliwości.
Co jednoznacznie moim zdaniem świadczy o tym, że zerwał obrady Sejmu.
To by oznaczało, że wraca liberum veto i de facto Sejm przez PiS został zerwany.
Atmosfera zatem zamiast uspokajać się przed wieczorem zaczęła robić się coraz bardziej gorąca. Opozycja wyznaczyła tak zwane rotacyjne czuwanie w obawie przed zamknięciem sali przez marszałka. Taka pojawiła się plotka wśród posłów. Ale to nie jedyna pogłoska, jaka krążyła dziś w kuluarach. Wiele dotyczy tego, o co tak naprawdę chodzi liderom Prawu i Sprawiedliwości.
Testuję scenariusze i każdy scenariusz jest możliwy.
Andrzej Leper nie ma wątpliwości, jaki scenariusz wybrało Prawo i Sprawiedliwość.
Ta przerwa ma na celu to, abyśmy nie mogli procedować, żeby budżet nie został przyjęty i aby prezydent miał podstawy do tego, aby rozwiązać parlament.
Czy taki scenariusz ma Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości? On sam na razie zaprzecza, ale też nie wyklucza.
Widzę, że tutaj większość tego Sejmu wyborów boi się jak diabeł święconej wody.
Prezydent Ukrainy wezwał Radę Najwyższą, aby anulowała swoją wcześniejszą decyzję o demisji rządu. Wiktor Juszczenko zerwał też podpisane w ubiegłym roku porozumienie o współpracy władzy i opozycji. Jego zdaniem opozycja, czyli partia Janukowycza, naruszyła podstawowe zapisy tego układu.
Zgodnik pisał ze mnie do Wierchownej Rady.
Dziś podpisałem apel do Rady Najwyższej z żądaniem wycofania niekonstytucyjnej decyzji o demisji rządu. Prezydent może liczyć na tych posłów, którzy nadal popierają rząd Jurija Jechanurowa. Ich zdaniem przewodniczący Rady nie miał prawa poddawać wniosku o dymisję pod głosowanie, gdyż może to nastąpić jedynie na prośbę samych ministrów. Zdaniem Juszczenki, strona opozycyjna, czyli Partia Regionów Wiktora Janukowycza, głosując wraz z blokiem Julii Tymoszenki przeciw rządowi, złamała podpisane zaledwie 4 miesiące wcześniej porozumienie między władzą a opozycją. W związku z tym prezydent wycofał swój podpis pod wspomnianym porozumieniem. Dlatego, że strona przeciwna złamała podstawowe zasady tej umowy, szczególnie w części dotyczącej współpracy w celu stabilizacji kraju. Krok ten oznacza, że kryzys polityczny u naszego sąsiada pogłębia się. Porozumienie, które dziś zostało zerwane, zawierało wiele ważnych punktów. Jednym z nich było zapewnienie immunitetu radnym samorządów, a wielu z nich uczestniczyło w fałszowaniu wyborów na korzyść Janukowycza. Również marcowe wybory do Rady Najwyższej to jeden z punktów ugody. W wielu komentarzach podkreśla się, że Partia Regionów może na wtorkowym głosowaniu stracić najwięcej. Jak przypomina jeden z dzienników, teraz prezydent ma rozwiązane ręce, jeśli chodzi o rozliczenie kryminalnej przeszłości niektórych działaczy partii Janukowycza.
Ostatni spór gazowy i chaos polityczny na Ukrainie sprawił, że w Polsce na nowo podjęto dyskusję o uniezależnieniu się od dostaw gazu z Rosji. Z Kazachstanu powrócił właśnie marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i minister gospodarki Piotr Woźniak. Wszystko wskazuje na to, że władze w Astanie są zainteresowane dostawami gazu nie tylko do Rosji, ale także na rynki europejskie. O tym, że kwestie energetyczne są bardzo ważne, świadczy przykład Ukrainy. Stały się nawet elementem gry politycznej. 2 dni temu parlament niezadowolony z umowy gazowej z Rosją odwołał premiera. Poseł Platformy Obywatelskiej Paweł Graś, przewodniczący sejmowej podkomisji zajmującej się sprawą współpracy za granicą, potwierdza, że spór o gaz dodatkowo pogłębił destabilizację polityczną u naszego wschodniego sąsiada.
Od dłuższego czasu obserwujemy na Ukrainie okres takiej wzmożonej, bardzo gwałtownej walki politycznej. Teraz do tej walki doszedł dodatkowy element, czyli kłótnie na temat gazu i na temat umowy z Rosją.
Zdaniem większości ukraińskich deputowanych umowa jest niekorzystna dla Ukrainy, bo za gaz trzeba będzie płacić 2-krotnie więcej. Poseł Andrzej Mańka z Ligi Polskich Rodzin przekonuje jednak, że Wiktor Juszczenko musiał dogadać się z Rosją.
Uzależnienie gospodarcze Ukrainy, szczególnie jeśli chodzi o dostawy gazu, jest bardzo, bardzo duże, więc ja bym się tutaj akurat tym decyzjom nie dziwił.
Ale widmo zakręconego kurka z gazem szeroko roztacza się nie tylko nad Ukrainą. W sprawę zaangażowana jest także Europa, która odbiera dużo rosyjskiego gazu. Z uwagą na to, co dzieje się na Ukrainie, przygląda się Polska. na nowo rozgorzała dyskusja o konieczności różnicowania dostaw. Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz przekonuje, że mogą one pochodzić nie tylko z Rosji.
Kazachstan dla nas jest jedną z możliwości zróżnicowania dostaw energii. I to jest jedna rzecz. Polska musi szukać takich możliwości.
Okazuje się, że Kazachstan jest zainteresowany przesyłem ropy rurociągiem Odessa-Brody-Gdańsk. Ale jak podkreślił minister gospodarki Piotr Woźniak, na konkretne decyzje potrzeba jeszcze czasu.
Po obu stronach jest dobra wola i będziemy i naprawdę posunęliśmy się w rozmowach moim zdaniem o przyzwoity krok naprzód. Niestety czasem tak jest, zwłaszcza w przypadku tak odległych krajów, że rozmowy potrafią trwać dwa lata zanim powstanie pierwszy projekt.
Wypada więc uzbroić się w cierpliwość, tym bardziej, że bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z kluczowych zagadnień w polityce każdego państwa. Wymaga zatem szczególnego potraktowania. Jutro na południowym wschodzie kraju będzie pochmurno, będzie też nieco mroźniej. Od minus 12 stopni na Podhalu, minus 6 i minus 4 na Śląsku, do minus 1 stopnia na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr słaby, zmienne ciśnienie 1028 hektopaskali. To wszystkie informacje w dzisiejszych serwisach. Dziękuję za uwagę. Życzę dobrej, spokojnej nocy. Z Panem Bogiem.
Słuchajmy Państwo Radia Maryja Katolickiego Głosu w Naszych Domach. Witam bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Proszę Państwa, teraz rozpoczynamy drugą część spotkania, dzisiejszy wieczór, z ministrem zdrowia, panem profesorem Zbigniewem Religą. Bardzo serdecznie witamy, panie profesorze.
Ja również witam wszystkich.
Panie profesorze, żeby nie rozpoczynać zupełnie tak samo jak tamtej części, chciałbym zapytać od razu, kiedy został pan ministrem zdrowia, przed jakimi najpilniejszymi sprawami do załatwienia pan minister stanu?
Tych spraw jest bardzo dużo. To były sprawy, które się pojawiły doraźnie, niespodziewanie zresztą dla mnie zupełnie, chociażby sprawa porozumienia zielonogórskiego, gdzie dwa upojne dni spędziłem z nimi w ministerstwie w dniu Sylwestra i Nowy Rok. Ale to była zupełna niespodzianka, natomiast jedno z najpilniejszych rzeczy, o której żeśmy się już zabrali, ja zresztą muszę powiedzieć, to sprawa ustawy o ratownictwie medycznym. Traktujemy to niezwykle ważne, że to jest niezwykle ważna sprawa z kilku względów. Po pierwsze, czas najwyższy, żeby to ratownictwo medyczne miało rzeczywiście taki swój prawdziwy wyraz, jak jest na całym świecie. Ona musi funkcjonować, ona musi istnieć i musi być w prawidłowy sposób finansowane. A mówiło o finansowaniu z budżetu państwa. Niestety to jest dopiero od roku 2007. Mówię niestety, ponieważ mogłoby to się stać w roku 2006, ale gdyby ten rząd wcześniej był, mógł być wybrany jako rząd, gdyby miał był wcześniej ministrem. Natomiast w momencie, kiedy zostaje się ministrem 1 listopada, pozostają 2 miesiące do zmiany istniejącego już budżetu i znalezienie w tym budżecie tylu pieniędzy, żeby było ratownictwo możliwe do wprowadzenia i finansowane z budżetu już za 2 miesiące, to po prostu była rzecz niemożliwa. No to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Tu już cały zespół pracuje. W ciągu 3 miesięcy my nową ustawę o ratownictwie medycznym przedstawimy, a i uzgodnione jest premierem, rządem, że będzie finansowane, powtarzam, z budżetu państwa, więc 1 200 000 000 zł znajdzie się ekstra na to w tym całym systemie opieki zdrowotnej. Kolejną niezwykle ważną sprawą, nad którą już działamy, już pracujemy, zresztą najbliższy poniedziałek będzie ta sprawa dyskutowana na kierownictwie Ministerstwa Zdrowia, to sprawa sieci szpitali. Sieci szpitali i ta sieć wreszcie musi powstać i ona w tym roku powstanie. Przedstawimy tą sieć szpitali finansowanych ze środków publicznych, które mają za zadanie zapewnić pełne bezpieczeństwo zdrowotne wszystkim obywatelom. I również została powołana specjalna instytucja, zaplanowana zresztą znacznie wcześniej do powstania, Agencja Oceny Technologii Medycznych, która rozpocznie w najbliższym czasie pracę nad koszykiem świadczeń gwarantowanych. Tych spraw jest mnóstwo, tych spraw jest cały szereg zmian w ustawach, w rozporządzeniach zresztą Ministra Zdrowia, które już miały miejsce na zmianę wielu rozporządzeń. To było takie wyczekiwanie, oczekiwanie społeczności medycznej. To się już dzieje. Tak właściwie mnóstwo małych, drobnych i tych zasadniczych, kierunkowych zmian, nad którymi przez te 2 miesiące pracujemy, no i dalej będziemy ciężko pracować.
Panie ministrze, kilka razy zabierano się w Polsce do reformowania systemu zdrowotnego. No, różnie to wychodziło, różny był skutek. Jakie błędy według pana największe popełniono?
Więc zasadniczą reformą, która miała miejsce, to prowadzenie kas chorych w roku 1999. Założenie dobre, idea słuszna, byłem gorącym zwolennikiem tej reformy, ale zasadniczy błąd, jaki popełniono wtedy, to nie przygotowano w ogóle ani społeczeństwa, ani środowiska medycznego do przyjęcia tej reformy. To należało nie robić tak nagle i w taki szybki sposób, ponieważ dyrektorzy szpitali byli nieprzygotowani na prowadzenie tej reformy. Nie byli przygotowani lekarze, co najgorsze, nie byli przygotowani zupełnie chorzy. W momencie, kiedy rozpoczęto życie w tym nowym systemie opieki zdrowotnej, nikt nie umiał się poruszać. Trwał ogromny chaos. Lekarze tak naprawdę nie wiedzieli, kogo mają załatwiać, kogo mają nie przyjmować. Ja byłem świadkiem tego, przerażenie mi ogarniało i myślę, że wtedy mogło dojść nawet do wielu nieszczęśliwych przypadków, które w ogóle nie powinny się nigdy w życiu zdarzyć. No próbą jakby odwrócenia tej reformy to była reforma ministra Łapińskiego, wprowadzenie Narodowego Funduszu Zdrowia.
A pamiętam, że wtedy lekarze i wiele środowisk mówiło, nie likwidujmy, reformujmy.
Tak, ja należałem do tych również osób, które mówiły, w żadnym wypadku nie należy już tego systemu, który po 3 latach zaczął funkcjonować. Urzędnicy w kasach chorych rozpoznali ten system, już umieli współpracować ze szpitalami, z lekarzami. Te kółka wszystkie zaczęły się zazębiać i w tym momencie to przerwano. zrobiono koszmarny błąd. Niepotrzebnie został wprowadzony w tym momencie Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli od nowa zupełnie nowy system, kolejne uczenie się ludzi, wymiana całej kadry w kasach chorych. To była zresztą wymiana polityczna. A więc ludzi, urzędników, którzy już zaczęli rozumieć system, pozbyto się. Przyszli nowi, którzy się tego nowego systemu musieli uczyć. To niewybaczalne błędy. I w związku z tym, w momencie, kiedy ja zostałem ministrem zdrowia, powiedziałem wszystkim od razu. Wszystkie zmiany, które będę proponował, będą się odbywały w sposób bardzo wyważony, powolny, ewolucyjny. I wszystkie istotne zmiany, które będę chciał wprowadzić, do tych zmian przygotuję wszystkich, żeby to się nie stało tak jak do tej pory, sposób nagły, żeby trafiało na grunt zupełnie nieprzygotowany. Zdrowie to jest tak delikatna materia, tak ważna, że tu żadna improwizacja, żadne nieprzygotowanie nie może mieć miejsca. Naprawdę, lepiej o pół roku dłużej coś przygotowywać i prowadzić to w niezauważalny prawie sposób, niż powodować tragedię, tak jak to miało miejsce w przypadku tych dwóch reform.
Ale nie wycofuje się pan minister z tego, z woli likwidacji NFZ-u?
Nie, w żadnym wypadku. Uważam, że ta instytucja, zresztą jest to instytucja, do której mają pretensje tak naprawdę wszyscy, mają pacjenci, mają lekarze. Myślę, że nawet sami urzędnicy Narodowego Funduszu Zdrowia nie są zachwyceni z tego funduszu. Ja rozmawiając zresztą z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, on podziela w pełni moje zdanie, że tak funkcjonujący Narodowy Fundusz Zdrowia powinien być zlikwidowany. W moim marzeniu jest przekształcenie go w 2-3 niezależne ogólnopolskie ubezpieczenia zdrowotne konkurujące z sobą, ale ubezpieczenia zdrowotne.
Panie ministrze, czy w służbie zdrowia istnieje korupcja?
Proszę ojca, dotykamy bardzo ważnego. No niestety i delikatnego zagadnienia, ale moja odpowiedź, mam odwagę powiedzieć tak. Myślę, że nawet wcale nie mała. Ona istnieje, istniała od zawsze, od bardzo, bardzo dawna. Jest to ohydne, jest to wstrętne, godne potępienia, naprawdę godne potępienia. Nie ma słów usprawiedliwienia na to, że ona jest. Nie jest wystarczającym usprawiedliwieniem to, że lekarze zarabiają mało. Nie jest wystarczającym usprawiedliwieniem to, że pielęgniarki zarabiają mało. To nie wystarczy. To, że ktoś mało zarabia, to nie znaczy, że ma być nieuczciwy. Tym bardziej, że tak dużo osób w Polsce mało zarabia, a potrafią być uczciwi, szlachetni i dobrzy. Więc to nie jest. Te niskie płace nie są usprawiedliwieniem. No cóż, dążenie do tego, żeby lepiej żyć, żeby lepiej jeździć lepszym samochodem, lepiej mieszkać, jest rzeczą naturalną człowieka. Tylko dobrze, jeżeli ta naturalna chęć posiadania życia w komforcie miała miejsce, jeżeli się zdobywa te wszystkie dobra doczesne, które są nie ulega wątpliwości dla wielu ludzi bardzo ważne, ale jeżeli się zdobywa na skutek ciężkiej pracy, poświęcenia, zdolności, umiejętności, natomiast nie na drodze korupcji. Tu jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego. Niestety, proszę ojca, muszę stwierdzić, korupcja jest, ale jest również i dobra jedna rzecz. Środowisko lekarskie zdaje sobie z tego sprawę i stara się z tego oczyścić. I myślę, że to jest najważniejsza rzecz i że uda nam się to zrobić.
Czy ma pan minister jakieś pomysły na to, jak rozwiązać ten problem?
Najlepszym pomysłem, to znaczy przepisy prawne są, prawda? Tu nie ma co ulepszać specjalnie prawa, bo to prawo jest. Również są różne mechanizmy ścigania tej nieprawidłowości okropnej w życiu. I tu też jak gdyby nie ma co dodatkowych jakichś rzeczy szukać. Najważniejszą rzeczą jest odwaga cywilna lekarzy, którzy nie będą akceptowali łapownictwa w swoim środowisku. A więc odwaga cywilna środowiska w potępianiu tego typu zachowań, to będzie rzecz najważniejsza. Nie rozkazy ministra, nie przepisy, nie nowe prawo, nawet nie zachowania, jakieś wzmacnianie nieprawdopodobnej kontroli przez różne organy ścigania, ale właśnie dążenie do tego, żeby lekarze mieli cywilną odwagę potępić niewłaściwe zachowanie.
Panie ministrze, czy jest szansa na poprawienie jakości podstawowej opieki medycznej? Bo zdarza się i tak, że właśnie za skutek znanych problemów lekarze nie przepisują także tych często podstawowych nawet badań, na których domaga się pacjent.
Panie, proszę ojca, znowu, nie drogą przepisu, nie drogą zmiana prawa. To już naprawdę, proszę mi wierzyć, zależy od etyki, od moralności poszczególnego lekarza, od jego odpowiedzialności, za chorego, którym się opiekuje. I to jest rzecz najważniejsza. Lekarze są różni, podobnie jak różni są urzędnicy, jak różni są politycy, jak różni są hydraulicy. Są uczciwi i nieuczciwi, tak jak to w życiu jest. Są ludzie wrażliwi na nieszczęście innych i są tacy, którzy obok każdego nieszczęścia przejdą zupełnie obojętni, nie zauważając tego. Urzędnik jest uczciwy, który przejmuje się sprawą swojego klienta i taki, którego to nic nie obchodzi. Niestety, tak może być również w środowisku lekarskim. Są cudowni, wspaniali lekarze, którzy są oddani pacjentom, wszystko zrobią dla niego. Nie liczy się to, jeżeli widzi, że pacjent potrzebuje jakichś badań, to on nie oblicza w sobie w głowie, czy to mu się opłaca pod względem finansowym, czy nie, tylko postępuje zgodnie z swoim sumieniem i swoją wiedzą. To też jest wielki problem, ważny problem, ale to jest problem skierowany do każdego poszczególnego lekarza, do jego moralności, etyki, odpowiedzialności.
Wspominaliśmy w tamtej części audycji w rozmowie zwłaszcza z panią Marią Ochman o tych pielęgniarkach wyjeżdżających i tak dalej, o niebezpieczeństwie pewnego uszczuplenia się kadr tej właśnie tej posługi w tym zakresie i dlatego chciałbym zapytać panie ministrze nad przyszłością również kształcenia pielęgniarek. Jak to wygląda, bowiem w pewnym momencie były likwidowane również szkoły pielęgniarskie.
Tak, to było dość, znaczy niestety w przeszłości popełniono bardzo wiele błędów. Likwidacja tych wielu szkół zamiast starać się je unowocześnić, przekształcić i jak gdyby dać możliwość wielu wspaniałym młodym osobom i kobietom, ale zresztą i mężczyznom, bo przecież pielęgniarki to tylko nie tylko kobiety, otworzyć dla nich możliwości kształcenia się, to wszystko zredukowano. Niestety, ja to mówię z ogromną przykrością, ponieważ popełniono okropnie dużo błędów. Takim błędem było mówienie, że w Polsce jest za dużo lekarzy. Takim błędem było mówienie, że za dużo jest pielęgniarek. Ja z przerażeniem tego słuchałem, ponieważ widziałem, jak ludzie na bardzo wysokich stanowiskach, którzy kierowali tą opieką zdrowotną, w ogóle nie mieli rozeznania na ten temat, nie znali sytuacji w innych krajach europejskich. Inaczej mówiąc, posiadali dość niewielką wiedzę na ten temat. Popełniono karygodne błędy. Na szczęście jest to naprawiane w chwili obecnej. I to nie mówię, że ja naprawiam, bo to już wcześniej zorientowano się w tych błędach. Wiele akademii medycznych tworzy wydziały pielęgniarskie i licencjat, i studia magisterskie, więc my nadrobimy to w tej chwili. Ale niestety, w przeszłości popełniono wiele fatalnych błędów, właśnie między innymi poprzez likwidację niepotrzebną, zbyt wczesną wielu szkół pielęgniarskich. No ale co się stało, to się stało, nie odwróci się. Teraz musimy robić wszystko. Żeby nabór do szkół wyższych, na studia pielęgniarskie był jak najlepszy, jak najlepszy. Ale panie, proszę ojca, przepraszam za to panie, ale na ogół mówię proszę pana doktora, także proszę wybaczyć. Ale proszę ojca, to też tak jest, że powinniśmy chcieć, żeby lekarze to byli najzdolniejsi, najlepsi. Bo przecież ważne jest, czy lekarz, który nas leczy, to jest naprawdę wysokiej klasy fachowiec. I zarówno ten lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, jak i super specjalista. To musi być wybitny człowiek. Im lepszy, im mądrzejszy, im ma większą wiedzę, tym lepsze jest nasze zdrowie. Dotyczy to samo pań pielęgniarek. W Stanach Zjednoczonych ta super elita tej średniej klasy to są lekarze. Nie inżynierowie, nie urzędnicy, nie politycy, ale lekarze. To są ludzie, którzy zarabiają tam najwięcej. Jeżeli my nie doprowadzimy do tego, że pensje w tym zawodzie nie będą na odpowiednim poziomie, to po pierwsze nie będziemy mieli tam najlepszych, a po drugie może być tak, że nabór będzie na te studia minimalny.
Mówił pan profesor, pan minister w tej poprzedniej części audycji również o tej wycenie świadczeń medycznych, której trzeba dokonać. Słyszałem coś o koncepcji Narodowego Instytutu Ubezpieczeń Zdrowotnych.
Tak, my uważamy, że musi być bardzo jasna, ścisła kontrola nad ubezpieczeniami zdrowotnymi i zarówno tymi, które będą kiedyś w przyszłości prywatne, jak i również nad państwowymi czy publicznymi. Dlatego, że nie można oddać wszystkich spraw tylko w ręce rynku. Rynek nie może wszystkiego rozwiązywać, bo czasami rozwiązuje również i zły sposób. Dlatego musimy zapanować nad tym. I powinna powstać niezależna instytucja, niezależna od tych ubezpieczeń zdrowotnych, która określi minimalną wycenę procedur i maksymalną. Dlatego, że jeśli tego nie zrobimy, to istnieje zawsze groźba, że wycena procedur medycznych może być zaniżona i niedostosowana do rzeczywistości, co będzie groźne znowu dla wielu szpitali oraz zakładów opieki zdrowotnej.
Panie ministrze, czy ma pan pomysł na to, co zrobić, gdy zabraknie pieniędzy publicznych na konieczne świadczenia zdrowotne?
No niestety brak jest ich cały czas, bo bądźmy szczerzy, limity, które mają szpitale, limity, które mają lekarze, wynikają tylko z jednej rzeczy, że na więcej nie ma pieniędzy. Więc tych pieniędzy publicznych jest brak. Jako minister zdrowia, który realizuje w znacznej części program PiS-u, chcę to bardzo wyraźnie podkreślić,